Rozpoczynamy więc Wielki Post i rozpoczynamy ten święty czas rekolekcjami. Jakże stosowne są przytoczone z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian słowa: w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. A dalej mówi bowiem Pismo: w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. To teraz odnosi się właśnie i do całego Wielkiego Postu, i do obecnych rekolekcji. Bóg to mówi. Teraz. To jest Boży plan. On chce się z nami spotkać. Ze mną i z Tobą. Osobiście. Oczywiście organizacja rekolekcji należy do duszpasterzy. Ksiądz proboszcz zadbał o to, żeby wyznaczyć termin odpowiedni, poprosić rekolekcjonistę, żeby ułożyć plan tych rekolekcji. Pięknie. To jest potrzebne. To zrozumiałe, że jakoś trzeba całą tę przygodę swoistą zorganizować. Ale naprawdę autorem, który tu się pojawia, i głównym aktorem jest sam Bóg. Ja i Bóg. Bóg i ja. Jest szereg spraw między mną a Panem Bogiem, które nie będą mogły być poruszone przez rekolekcjonistę, bo są tematem mojej z Panem Bogiem rozmowy. Potrzebni są inni, potrzebne są takie właśnie msze święte i konferencje, ale nic nie zastąpi mojej osobistej rozmowy z Panem Bogiem. Dlatego czas rekolekcji to nie tylko czas mszy świętych i konferencji, nawet nie tylko czas spowiedzi i Komunii Świętej. To jest czas mojej rozmowy osobistej z Panem Bogiem. Dlatego proszę, w ciągu tych rekolekcji, mój Boże, to są raptem 3 dni, niech będzie mniej oglądania telewizji, mniej niekoniecznych rozmów, mniej hałasu, żeby zrobić miejsce dla Pana Boga. Na ciszę, na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rachunek sumienia. 3 dni to nie wieczność, ale tylko wtedy może dojść do osobistego spotkania między mną a Panem Bogiem. W pierwszym czytaniu prorok Joel zaczyna od groźnych słów: nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz, i lament. I tak też kończy niech zlituj się Panie nad ludem swoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, żeby uratować się przed karą Bożą, przed konsekwencjami naszego grzechu. Mocne słowa. Ale jednocześnie ten sam prorok Joel powiada dalej: nawróćcie się do Pana Boga waszego, On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Taki jest ten Bóg, który woła o nawrócenie. Taki jest ten Bóg, litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę, lituje się nad niedolą. To nie jest Bóg, który szuka pomsty na człowieku, który chce wylać gniew na niego. To jest Bóg, który chce przytulić człowieka do swojego serca. To jest Bóg, któremu źle jest, kiedy człowiek jest daleko od niego, mówiąc po ludzku. To jest Bóg, który tęskni za człowiekiem, który chce go mieć blisko i chce go uszczęśliwić. Bóg tęskni za człowiekiem. Bóg tęskni za mną, tęskni za Tobą. czy ty też tęsknisz za Panem Bogiem? To jest bardzo ważne pytanie na początku tych, a może i każdych rekolekcji. Czy tęsknisz za Bogiem? Czy jest ci bez Niego źle? Czy masz tę świadomość, że z powodu swoich grzechów, słabości, potknięć, błędów, ciemnych zakrętów, coś się stało złego między tobą a Panem Bogiem? Stanęła jakaś zapora, która sprawia, że ciężko się do Niego ci zwrócić, że jakoś stał się nieobecny w twoim życiu i źle ci z tym. Nawraca się, wraca człowiek, który się zagubił. Człowiek, który gdzieś traci czas, całe swoje życie na bezsensownych jakichś wędrówkach po bezdrożach. Człowiek, który został samotny i czuje się w niebezpieczeństwie przez tę samotność. Człowiek, któremu brak jego bliskich. Taki się człowiek nawraca. Więc to pytanie dlatego jest takie ważne. Czy naprawdę za Bogiem tęsknisz? I proszę, nie śpieszmy się z odpowiedzią na to pytanie. Tu nie chodzi o odpowiedź prawidłową, za którą się dostanie dobrą ocenę w indeksie. To jest pytanie o prawdę, o to, co naprawdę mam w moim sercu. Jeśli tej tęsknoty nie ma, jeśli wydaje się mi, że mi jest dobrze i bez Pana Boga, rekolekcje niewiele pomogą, jeśli cokolwiek. Owszem, człowiek będzie uczestniczył w konferencjach i we mszy świętej, może i pójdzie do spowiedzi, do komunii świętej, ale życie mu się specjalnie nie zmieni. A Bóg chce odmienić nasze życie. Chce obudzić w nas tęsknotę i może o to najpierw trzeba Pana Boga prosić. Żebym za Nim zatęsknił. Żeby mnie oddalenie od Niego bolało. Żebym dał się porwać Nim samym, Jego słowem. Przypomnijmy sobie, jak to opisane jest w Ewangelii. Maria siodła u nóg Pana Jezusa i zapomniała o Bożym świecie. Zapomniała o tym, żeby pomóc swojej siostrze i Marta skarży się w domu Łazarza do Pana Jezusa na Marię, że jej nie przychodzi z pomocą, a Pan Jezus stanął w jej obronie. Lepszą cząstkę wybrała, powiada. Bo chce słuchać Pana Jezusa i tak była zasłuchana, że o niczym innym nie była w stanie myśleć. Przypomnijmy sobie rozmnożenie chleba. Kilka razy Pan Jezus go dokonał. Wobec kogo dokonał tego cudu? Wobec tych, co wyszli ze swojego domu i poszli za Panem Jezusem i nie pamiętali o spaniu i o jedzeniu, byleby słuchać Jego. Jakież musiały być dla nich fascynujące te słowa Pana Jezusa. Jak rozpalające ich serca. Tak potrzeba im było tego słowa, tego zapału, tego obudzenia serca. Czy masz poczucie, że tobie także tego potrzeba? Powtarzam, nie śpieszmy się z odpowiedzią. Być może na to mamy nie tylko czas rekolekcji, ale całego Wielkiego Postu, ale trzeba prosić Pana Boga o tę tęsknotę za Nim. O tę szczególną łaskę bólu z tego powodu, że nie jestem blisko Boga. Do tego potrzebna jest droga i tę drogę proponuje nam dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii. Powiada, trzy są drogi naszego nawrócenia. Jałmużna, modlitwa i post. Rzeczywiście, obejmują cały zestaw istotnych dla nas relacji, istotnych naszych działań. Stosunek do Boga, i to jest modlitwa. Stosunek do bliźniego, do człowieka, i to jest jałmużna. I wreszcie stosunek do siebie samego, praca nad sobą, i to jest post. Modlitwa, jałmużna i post. Oto trzy kierunki naszego nawrócenia, naszego przybliżenia się do Boga. Skoro mamy trzy dni naszych rekolekcji, niech te słowa wyjęte z dzisiejszego fragmentu Ewangelii Mateusza będą dla nas przewodnikiem. Zacznijmy od modlitwy. Zacznijmy od modlitwy najpierw dlatego, że ona nade wszystko otwiera nas samego Pana Boga, także dlatego, że człowiek jest uczyniony na obraz i podobieństwo Boże i w tej modlitwie odnaleźć może swoją własną tożsamość. No jak jest z naszą modlitwą? No kiepsko bywa. I ja nie mówię tylko do was tego wyrzutu, ja to mówię do siebie, najpierw do siebie. Nie mam poczucia, żebym był specjalistą od sprawy modlitwy. I wiem, że mnie też dotykają te ułomności, o których chcę tutaj się z wami, którymi się tutaj chcę z wami podzielić. No, Boże drogi, ile się razy zdarza, że człowiek z trudem znajduje czas na to, żeby na mszę świętą przyjść w niedzielę, a potem myśli jego krążą w różnych miejscach, jak go zapytać po mszy świętej, jaka była Ewangelia i co ksiądz mówił na homilii, to już ma trudności, żeby sobie przypomnieć. Ile razy tak nam się zdarza? A kto pamięta o pacierzu porannym albo wieczornym? A nawet jak się pamięta, to człowiek uczyni tak ten znak Krzyża Świętego, że nikt by się nie domyślił, że to jest święty znak. Odklepie jedną krótką modlitwę i już patrzy na zegarek, bo coś czeka. To jest modlitwa? To jest spotkanie z żywym Bogiem? Myślę, że są trzy rzeczy, które nam przeszkadzają, utrudniają tę modlitwę. Mnie też utrudniają. Pewnie jest ich więcej, ale o trzech chcę powiedzieć. Po pierwsze pośpiech, po drugie strach przed samotnością, po trzecie powątpiewanie w to, czy w ogóle Pan Bóg moich modlitw wysłuchuje. Po pierwsze pośpiech. No właśnie, człowiek ciągle patrzy na zegarek, ma jakieś inne rzeczy do zrobienia, coś mu przeszkadza, niby klęka do modlitwy, przychodzi do kościoła, ale za chwilę już go biegną jego myśli gdzie indziej. Nie ma szans, żeby się wtedy spotkać z Panem Bogiem. My nawet jak z jakimś poważnym człowiekiem chcemy rozmawiać, to musimy inne sprawy odsunąć i dać sobie czas. Dać sobie czas na to, żeby usłyszeć, żeby przemyśleć to, co się usłyszało. Bez tego nie ma szans, żeby z Panem Bogiem porozmawiać. Trzeba się do tego przymuszać. Trzeba się próbować wyłączyć z tego wyścigu szczurów ciągłego, w którym uczestniczymy. Mam przed sobą jeden wzór. Święty Jan Paweł II. Miałem szczęście poznać tego świętego człowieka, jeszcze zanim był papieżem, był kierownikiem katedry etyki na Kulu. Ja tam studiowałem, potem pracowałem. Bywało, że wyjeżdżałem już potem, kiedy został papieżem, do Castel Gandolfo, do Watykanu. Uczestniczyłem we mszy świętej, której on przewodniczył. I zostaje mi w głowie i w pamięci obraz świętego Jana Pawła II, jak on się do mszy świętej przygotowuje. Z jaką uwagą, z jaką starannością. Jakby to była jedyna msza święta, którą Bóg pozwolił mu odprawić. Proszę mi wierzyć. Za każdym razem miałem takie poczucie. Jak w zakrystii ubiera się do mszy świętej i wchodzi coraz głębiej w to skupienie, w tę ciszę, w to zjednoczenie z Bogiem, potem odprawia mszę świętą. O tym długie dziękczynienie. Przypominam sobie ten obraz papieża, który mnie zawstydza. Bo ja nie potrafię tak, z taką uwagą, z taką pilnością. Ale święty Jan Paweł II miał to do siebie, że się w ogóle nie umiał spieszyć. Ja sobie go nie wyobrażam, tyle razy go widziałem. Nie wyobrażam go sobie, żeby nerwowo patrzył na zegarek, rozglądał się na lewo i na prawo, biegł gdzieś, spieszył truchtem. Nigdy. Nigdy. Proszę sobie przypomnieć wszystkie obrazy, jakie pamiętamy z Ojcem Świętym. Bywało, że się spóźniał. Nigdy się nie spieszył. Ale dzięki temu żył chwilą obecną. O co robi człowiek, który się spieszy? Ucieka w przyszłość, której jeszcze nie ma. Więc nie ma nic, ani nie ma chwili obecnej, ani tej przyszłej. Żyje w fikcyjnym świecie. Wielu rzeczy w ogóle nie widzi, nie dostrzega. I tak biegnie pobieżnie całe nasze życie, nie tylko modlitwa. Pośpiech złym doradcą. Nie dajmy się zwariować. Nie ma sensu nieustannie nerwowo patrzeć na zegarek. Nie ma sensu nadrabiać czasu, który już minął. Dotyczy to całego naszego życia i życia rodzinnego i pracy. W szczególny sposób dotyczy modlitwy. Prosić trzeba Pana Boga o łaskę spokoju. O chwilę ciszy. O zatrzymanie. Po drugie, boimy się samotności. Samotności boimy się także w relacjach między nami. Wolimy się schować za tłum. Wolimy się jakoś ukryć, ponieważ stanąć samemu przed Bogiem, który przenika moje serce i nerki, stanąć nagim, w ciszy, to wymaga odwagi. Oczywiście nasza modlitwa bywa też wspólnotowa. Teraz jesteśmy na wspólnej modlitwie. Wiele jest ich form, nie tylko msza święta, pielgrzymki, różne inne wspólne modlitwy. Pięknie, niech będą, potrzebne są. Ale dzisiaj Pan Jezus mówi o tej modlitwie indywidualnej. Wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się sam na sam z Panem Bogiem. Ale jak tego nie zrobię, jak będę się krył za innymi ludźmi albo za formułkami, które będę deklamował z pamięci, to nigdy nie dojdzie do spotkania z Bogiem. Moja modlitwa to będzie tylko mój monolog. Trochę bezmyślnie będę wymawiał te formuły, które już znam, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, jakie tam jeszcze modlitwy mi przyjdą do głowy. To jeszcze nie jest spotkanie. Spotkanie z Bogiem wymaga, żebym miał odwagę stanąć w ciszy i wytrzymać w tej ciszy. Minutę, trzy, pięć, nic nie mówić. Stać nagi przed Bogiem. Wtedy będę zdolny Jego także usłyszeć. Wtedy zacznie się rozmowa, dialog z Bogiem, który wcale nie chce mnie potępić, nie chce mnie karać, chce mnie uleczyć i do swego serca przytulić. I wreszcie po trzecie, ja mam wrażenie, że Pan Bóg wcale moich modlitw nie wysłuchuje. No ileż, różnie bywa, ale ileż to razy się zdarzało, że człowiek gorąco o coś prosi, nic z tego nie wynika. Proszę bardzo, ciotka chora, proszę, żeby się Pan Bóg ją uleczył, ona umiera na raka. Dziecko jakieś chce się dostać na dobre studia, gdzie tam nie dostaje się, nic się nie udaje. Ja marzę o tym, żeby dostać awans i lepszą pensję, gdzie tam nic takiego się nie dzieje. To gdzie ten Pan Bóg jest? I człowiek się zastanawia, to może ja się źle modlę, no co ja na to poradzę, inaczej nie umiem. Mam poczucie, że Bóg jest głuchy na to, co ja mówię. Nie mieliście czasem takiego poczucia? Że ja sobie mówię swoje, a Pan Bóg i tak robi swoje? Ale rzecz jest w tym, że wam się zdaje, że my jesteśmy mądrzy, że my wiemy, co powinno być, tylko nam brakuje mocy, żeby to zrealizować. Więc przedstawiamy Panu Bogu cały scenariusz. Zrób to, to i tamto, ja tego nie jestem w stanie zrobić. Wtedy będzie dobrze, wtedy będę szczęśliwy. Mamy zaufanie do mocy Bożej, nie do Jego mądrości. Nam się zdaje, że najlepiej wszystko wiemy, choć bywają nasze modlitwy czasem przewrotne i zdumiewające. Przypomina mi się anegdotka o takiej małej Kasi, uczennicy w szkole podstawowej, która modli się wieczorem. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, Aniele Boży, stróżu mój. Modlitwa o zdrowie dla rodziców, a na końcu powiada: i spraw, Panie Boże, żeby Bukareszt był stolicą Węgier. Mama z kuchni słyszy tę modlitwę, mówi: co ty pleciesz, Kasiu? Bukareszt jest stolicą Rumunii, stolicą Węgier jest Budapeszt. A mała, nie wstając z klęczek, powiada: wiem, ale ja tak napisałam na klasówce, a Pan Bóg jest wszechmocny. Ciekawe, jak byśmy tej Kasi tłumaczyli. Co byśmy jej powiedzieli? Że pewnie, no kochana, nie żądaj od Pana Boga, żeby głupstwa czynił. z tego powodu, żeś ty zrobiła błąd w klasówce, będzie całą historię świata zmieniał? Otóż ja przypominam to, ponieważ my w podobny sposób często postępujemy. Zapominamy o tym, że Bóg może być mądrzejszy ode mnie. Że może realizować pewne plany lepiej niż ja bym to zrobił. Że jak się nie spełni mój scenariusz, to niekoniecznie to jest nieszczęście. Ja wiem, że te Boże plany są tajemnicze, nie tak łatwo są dla nas dostępne, ale spróbuj się zastanowić nad tym, jak się potoczyły sprawy, o które się żarliwie i naprawdę modliłeś. Jak często się zdarza, że chociaż stało się inaczej niż myślałeś, wcale nie było gorzej. Może nawet znacznie lepiej, niż byś to sam wymyślił. Spróbuj się zastanowić i uwierz, że Bóg naprawdę wysłuchuje każdego twojego słowa, ale wysłuchuje wedle swojej mądrości. Jedna z trudniejszych modlitw to jest modlitwa bądź wola twoja. Twoja, nie moja. No dobrze, ale rzeknie ktoś, i to jest ostatnie pytanie w tym kontekście, skoro Pan Bóg jest nie tylko dobry i mocny, ale i mądry, to po co w ogóle się modlić? Przecież On wie lepiej, czego mi potrzeba. Zna mnie lepiej, wie, jak będę się układały moje przyszłe losy, moje, moich bliskich. No to po co go zawracać mu głowę? Tylko powiedzieć, bądź wola twoja i dać sobie spokój, o nic nie prosić. Dla siebie, za bliskich, żywych i zmarłych. Boże, zmarli już są w jego planach. Przecież Pan Bóg nie będzie chciał nikogo potępiać, co potrzebne mu jest moje wstawiennictwo. Otóż jest potrzebne, ponieważ tak chce Bóg. Tak Bóg chce. Chce udzielać swojego dobra, swoich łask, prowadzony naszymi prośbami, naszymi modlitwami. Ileż przykładów tego znajdujemy. Jeszcze w Starym Testamencie przypomnijcie sobie, jak do Abrahama przychodzili wysłańcy Boży, aniołowie Boży, żeby spalić Sodomę i Gomorę. I Abraham zaczyna targować się z Panem Bogiem. Od 50 się zaczyna, coraz mniej, aż do 10 dochodzi i Bóg ustępuje. I ustępuje i daje mu jeszcze więcej niż prosił. Ale chciał być proszony. Przypomnijmy sobie w Nowym Testamencie, ileż jest tych scen, kiedy Pan Jezus daje się prosić i uzdrawia, wskrzesza zmarłych, pociesza strapionych. Setnik przychodzi, Rzymianin, wcale nie członek narodu wybranego, i prosi o uzdrowienie sługi swojego. I Pan Jezus daje mu to. Ileż jest takich przykładów, które pokazują zdumiewającą dla nas logikę Pana Boga. On chce, by go prosić i od tego uzależnia przekazanie swoich łask, swoich dóbr. Dlaczego? Kto z nas to wie? Ale na pewno Bóg tak chce. I zachęca nas Pan Jezus. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone, bo każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, kołaczącemu otworzą. Każdy. Pan Bóg nie wypuszcza żadnego mojego słowa ze swojego serca. Żadnego mojego słowa. Potrzeba tej wiary. Być może niektórzy twierdzą, święty Augustyn powiadał, może dlatego jest tak potrzebna nasza modlitwa, żeby rozszerzyć nasze serca. Że jak człowiek szczerze i żarliwie i długo modli się o coś, to lepiej rozumie to dobro, o które prosi, którego mu go brak. Lepiej się przygotuje na jego przyjęcie. Może też chodzi o to, żeby odrodzić więzi między nami. Modlimy się i za żywych, i za zmarłych, i dzięki temu oni stają się obecni w moim życiu, w moim sercu. Przestaję myśleć tylko o sobie. Może tak, może są jeszcze inne przyczyny. Jedno nie ulega wątpliwości. Bóg chce, abym się modlił. I niech ja dobrze mogę przyjść z tymi swoimi codziennymi sprawami. Nie trzeba wymyśleć uroczyście innych modlitw. Trzeba przyjść z tym, co mi naprawdę leży na sercu. Pan Bóg będzie kształtował moją modlitwę też, moje potrzeby również. Oto więc pierwszy krok naszego nawrócenia. Modlitwa. która potrzebuje ciszy, spokoju, która potrzebuje odwagi, abym stanął nagi i sam przed Bogiem, która potrzebuje mojej wiary wytrwałej w to, że Bóg słucha, wysłuchuje każdego mojego słowa. Modlitwa. Pierwszy i najważniejszy krok wiodący do nawrócenia. Amen.